Staszek. Słuchowisko Małgorzaty Żurakowskiej. Rzym. Październik 1701 roku.
Gospodyni, a nie wiecie, gdzie mieszka mistrz Piotr Legros?
A co mam nie wiedzieć? U mnie w kurniku śpi.
W kurniku?
Na co to mu zeszło?
A co chcesz? Usunęli go z akademii. Najpewniej dlatego, że dla naszego towarzystwa pracę wykonywał.
To prawda, odkąd wyrzucili go z akademii, pije na umór. Zamówień żadnych nie ma. Wyrzucić go miałam na bruk, ale szkoda mi się zrobiło.
Nie mówiłeś, że to opój. Prowadźcie do mistrza.
A jaśni panowie mają dla niego jaką robotę?
Może i mamy.
Ale ja narzędzi jego nie oddam. Zabrałam i nie dam, póki mi nie zapłaci.
Bójcie się kary boskiej. Za co tu płacić? Za tę wiązkę słomy?
Ciepło tu ma i na głowę mu się nie leje. O, tu w kącie szopy jego pracownia.
Pracownia? To chlew. Świnie żyją w większym porządku. Trzeba go stąd zabrać.
Mistrzu, obudźcie się.
Ej.
Mistrzu Piotrze!
Tak nic nie wskuracie, teraz nie ma co do niego gadać.
W takim razie wrócimy jutro.
Nie, zrobimy to dziś, czas nagli. Dajcie cebrzyk z wodą.
Co? Dajcie spokój! Zostawcie mnie!
Ocknij się! Robotę mamy dla ciebie!
Nie ma! Nie ma roboty! Nie ma roboty dla mnie!
O, znowu zasnął.
Wróćmy jutro.
Nie, jeśli go tak zostawimy, jutro znowu będzie pijany.
No, pije tak od miesiąca?
Zabieramy go ze sobą. Łap za nogi.
Nie waży wiele.
No i całe szczęście. Nakwirynał kawałek drogi.
Ej, a dokąd go zabieracie? A moje pieniądze?
Ale nie szarp się. Babo! Ile ci dłużny?
Talara.
Masz 2. I przynieś do opactwa jego narzędzia.
Zrzucimy go w celi Stanisława, obok bryły marmuru. Otwórz okno. Niech świeże powietrze go otrzeźwi.
Cichy, niezmazany, względem innych łagodny i pełen miłości, niezasłużone mężnie ponosił przykrości.
Wiedeń. Stancja uczniów Kolegium Jezuickiego. Maj 1565 roku.
Chodź z nami do karczmy.
Zostanę.
Odkąd przyjechaliśmy do Wiednia, całymi dniami tylko modlisz się i uczysz. Zabaw się! Kuglarze są na rynku!
Do innych rzeczy stworzony się czuję. Nie wiem, jak to wyrazić.
Racja. Jeszcze usłyszysz w ciżbie, jakie grube słowo i gotów jesteś omdleć. Już wyglądasz, jakbyś miał paść bez czucia. Kazał mi ojciec ciebie pilnować. Wysłał nas do kolegium jezuickiego, żebyś świat poznał. Ale do tego trzeba z kruchty kościelnej wyjść. Co robisz? List piszesz? Pokaż!
Oddaj.
Kochany ojcze, tego co uczynił, nie mogę uważać za zdrożność i pohańbienie imienia twego. Już od dawna jedynym staraniem moim było służyć Bogu i wziąć na siebie krzyż Chrystusowy. Znalazłem tyle rozkoszy, że niepodobna mi uwierzyć, iżbyś miłując dzieci swoje pozbawić mnie chciał tego, czym bym jeszcze nie oddał za wszystkie skarby świata. Naprawdę? Za wszystkie skarby świata? I ty chcesz to wysłać ojcu? Jak mam do ciebie przemówić, żeby dotarło?
Wybacz, bracie.
Ojciec podjął decyzję o naszym wyjeździe do kolegium jezuickiego ze względu na ciebie. żebyś zdobył ogładę i wiedzę godną stanu, a ty nie korzystasz z zapewnionych możliwości.
Staram się pilnie zgłębiać nauki preceptorów.
A cały wolny czas przeznaczasz na osłabienie ciała umartwieniami i zbytnimi modlitwami. Koledzy się z ciebie śmieją.
Przepraszam za niedogodności, jakie przeze mnie znosisz, ale ja naprawdę...
Naprawdę?
Urodziłem się nie dla tego świata, lecz dla wieczności. Poza tym staram się być posłuszny. Dałem nawet nakłonić się do lekcji tańca.
Tak, była z tego kupa radości. Tancerz ze spuszczonymi oczyma dreptał jak pobożniś na procesji. O nią muszę cię wiecznie pilnować!
Nie kop, Pawle!
Poza domem reprezentuję władzę ojca. Starszy jestem. Jak widzę twoją głupotę, to sama noga mi leci.
Wiem, braciszku, i nie mam żalu, tylko proszę, nie bij dziś. I dzisiaj mnie jakoś głowa boli i rozpalony się czuję.
To przez tę naukę i klęczenie w zimnym kościele. Odkąd nie mieszkamy w kolegium, biegasz do świątyni. Świętym będziesz, ani chybi. Chyba, że wcześniej umrzesz.
Byle z wolą Bożą. Jak mnie wszystko boli.
Ty rzeczywiście masz gorączkę. Pójdę po gospodynię. Płaci jej ojciec za naszą stancję, to i chorym pewnie się zajmie. Nic tu po mnie.
Co się stało, Staszku? Ale jesteś rozpalony. Przygotuję ci zimny okład na czoło. Mam jeszcze zioła od doktora Stabiusa, zaparzę.
No, to ja idę. Idę na rynek.
Pani gospodyni, proszę, sprowadźcież do mnie księdza z Najświętszym Sakramentem.
No nawet nie mów takich rzeczy. Przecież wiesz, że mój mąż to luteranin. Księdza za próg nie wpuści.
To ja muszę do kościoła. Pomóżcież mi wstać.
Nie, wstać nie możesz. Jeszcze czego? Taki chory nie będziesz nigdzie latał. Sił nie masz. Połóż się, wyzdrowiejesz, wtedy pójdziesz. Prześpij się, nieboraku. Siły odzyskasz.
Demon!
Staszku, co ci? Może wody dać?
Dusi! Odejdź! Apagę! Święta Barbaro, dopomóż!
Cicho!
No i co? Zdrowyś?
Już mi lepiej. Była u mnie święta Barbara. I anioł Corpus Christi przyniósł. Sił mi przybyło.
Co on plecie? Staszku, gorzej ci?
O niczym innym nie mówi. Gorączka go omamiła. Uwierzył w te majaki i uparł się, że to Jezus tu pójdzie.
Matka Boża powiedziała... że mam wstąpić do jezuitów.
Ojciec nigdy na to nie pozwoli, a matka oczy sobie wypłacze. Już moja w tym głowa, żeby do tego nie dopuścić.
Kwiryna. Cela błogosławionego Stanisława Kostki. Październik 1701 roku.
Moja głowa. Przydałby się dzban piwa. Teresa! Teresa! Gdzie baba polazła? Gdzieś jeszcze powinna być flaszeczka. Tu miałem. A co to? Zaraz. Przecież to w ogóle nie mój kurnik.
O, obudziłeś się. Czas najwyższy. Gdybyśmy cię zostawili w kurniku, pewnie przetrzeźwiałbyś na Wielkanoc. Więc przynieśliśmy cię tutaj.
Ale po co? Przecież ja nic nie mam.
Talent masz. Nasz generał zakonu chce, żebyś wyrzeźbił młodego jezuitę. Na pewno słyszałeś o Stanisławie Kostce? Zapisany jest w grono błogosławionych. A mam nadzieję, że niedługo zostanie wyniesiony na ołtarze.
Tak. Nawet ja słyszałem. Ponoć za jego sprawą dochodzi do wielu uzdrowień.
Zmarł w tej celi. Miał 18 lat.
A, A co zamówicie? Po piersie? Postać?
Jego śmierć była oznaką jego świętości, dlatego oddasz go leżącego na łożu śmierci. To będzie najmłodszy święty jezuita.
Wolałbym pracować u siebie.
Do kurnika nie wrócisz. To obraza boska marnować między kurami talent. Rzeźbisz tutaj. W tym miejscu błogosławiony Stanisław na pewno będzie ci pomagał. A narzędzia niebawem twoja gospodyni przyniesie.
Wiedeń. Kolegium Jezuickie. Listopad 1565 roku.
Przestań o tym mówić, bredzisz. Blekotu się objadłeś? Może ci te zioła od Snapiusa zaszkodziły?
Dostałem wyraźny znak. Najpierw zaatakował mnie demon. Przerażający!
To mamy z gorączki.
Nie, miałem wizję. Modliłem się o posilenie chlebem niebieskim. Święta Barbara i Maryja przeprowadziły małego Jezusa, a anioł podał mi komunię. Wtedy myślałem, że to wiatyk, ale Maryja powiedziała, że teraz nie umrę i nie umarłem. Muszę wstąpić do jezuitów.
To kolejna twoja fanaberia.
Nie rozumiesz.
Nie, zaszkodzisz sobie. Już raz mało nie umarłeś. Ciało osłabione postami, modłami i biczowaniem.
Wiem, że uzdrowiła mnie Maryja.
Ty i twoja Maryja, nie umarłeś, bo pomogły lekarstwa doktora Snapiusa.
To nie jego lekarstwa mnie uleczyły.
Jesteś młody, życie przed tobą, a ty tylko umartwiasz się i modlisz.
Przecież nikomu swoimi czynami nie wadzę.
Wybiję ci z głowy te bzdury.
Rozumiem, że tak musisz. Nie rób sobie wyrzutów, nie mam ci za złe.
I słusznie, ojciec by się cieszył i mnie pochwalił.
Bracie, muszę iść za swoim powołaniem. Moja dusza nie zazna szczęścia, dopóki nie znajdę schronienia w Panu.
Nie mogą cię przyjąć, dopóki ojciec nie wyrazi zgody. A sam wiesz, że to niemożliwe. Chyba znowu idzie ci gorączka.
To nie gorączka. Pali mnie ogień święty. Ucieknę szukać swojego przeznaczenia gdzieś, gdzie mnie przyjmą. Będę prosił w każdym napotkanym klasztorze jezuickim, by przyjęli mnie pod swój dach.
Krzyż ci na drogę, idź. Ale pamiętaj, że jeśli uciekniesz, znajdę cię wszędzie.
Stanisław niewinności aniołów zrównany.
Rzym. Kwirynał. Cela błogosławionego Stanisława Kostki. Listopad 1701 roku.
Przygotowałem wstępny rysunek. Mhm.
Ha, piękny. Zawsze mnie zadziwia, skąd wy rzeźbiarze wiecie, jak to ma wyglądać.
Nie widzisz? W tym marmurowym bloku jest zamknięta postać. Uwolnię ją.
Ja tu niczego nie widzę. Ile czasu potrzebujesz, aby dzieło było skończone?
Nagromniczną rzeźba będzie gotowa.
Nie, to za długo. Generał się nigdy na to nie zgodzi. Dostaniesz pieniądze, żeby zatrudnić pracowników. Ty zrobisz bozetto i na jego podstawie czeladnicy wykują postać.
Nie! Ja czuję, że ja muszę to sam zrobić. Stanisław wypełnia moje myśli. Odkąd zacząłem pracować w tej celi i te śpiewy, te godzinki. Kiedy ich słucham, ogarnia mnie taka gorączka pracy, no nie mogę myśleć o niczym innym.
Pośpiesz się.
Marmur nie znosi pośpiechu. Każdy kamień ma duszę, charakter. Trzeba go dobrze poznać, zanim się rozpocznie pracę. Niektóre potrafią być kapryśne jak niewiasta. To blok z najlepszego marmuru. Jego wierzchnia warstwa jest delikatniejsza niż wnętrze, wręcz przeźroczysta.
Dillingen, zakon ojców jezuitów. Sierpień 1567 roku.
Któż tam?
Wybaczcie, panie najście. Ja do opata klasztoru. Stanisław Kostka. Schronienia u jezuitów szukam.
Skądżeś się tu wziął? Żebraczy strój? Szlachetna mowa?
Uciekłem z kolegium w Wiedniu. Przebyłem całą drogę pieszo, chwytając się różnych prac w zamian za nocleg i strawę.
Uciekłeś.
Z Bożą pomocą uszedłem pościgowi. Wyruszył za mną mój brat. Dogonił, ale nie poznał. Stare, zniszczone ubrania zmieniły mnie. Nawet dał mi jałmużnę.
Brat cię prześladuje?
Brat nie zgadza się, abym spełnił swoją największą powinność i wstąpił do zakonu.
A twoi rodzice?
Nie wyrażają zgody. Z pełną ufnością w Bogu uczyniłem ślub, że do domu nie wrócę. Lecz o wyżebranym chlebie póty chodzić i kołatać będę, póki zamierzonego celu nie osiągnę.
Jedyne, co mogę ci zaproponować, to schronienie w zamian za posługi, jakie będziesz świadczył na rzecz naszej społeczności. Jeśli będziesz pracowity i pokorny, znajdziesz czas i na modlitwę.
Wdzięczny jestem niepomiernie. Nie zawiedziesz się na mnie, ojcze.
Wejdź.
Dillingen. Zakon ojców jezuitów. Styczeń 1568 roku.
Ojcze najukochańszy, kiedy Zbawiciel przez przyjęcie człowieczeństwa połączył się z ludzkim rodzajem, to nie obudziło żadnej żałości w przedwiecznym ojcu jego, ale mu radość wielką sprawiło. Jakichże nie podejmują zabiegów i starań rodzice, którzy synów swoich umieścić starają się na dworze książąt, a to jest wielkim dla nich według świata szczęściem. Jeżeli bowiem Zbawiciel z wielkiej ku nam miłości poniósł bolesną mękę i okrutną śmierć na krzyżu, nie ma zatem pożądańszego dla mnie w tym życiu szczęścia nadto, gdy dla niego cierpieć będę. Jakąż poiłbym się radością, gdyby kochany ojciec mój dobrowolnej ofierze oddał syna swego, a w gorących modłach swych błagał go o łaskę, która by aż do końca w świętym powołaniu ukrzepiła. Ojcze, obawiam się, że mój brat siłą do domu zechce mnie sprowadzić. Nieopatrznie zdradziłem w liście miejsce swojego pobytu. Oto, co mi napisał.
Ojciec nie odpowie na twój list. Zobligował mnie, abym odpisał ci w jego imieniu. Płochym i dziecinnym umysłem twoim zhańbiłeś starożytny ród kostków w Polsce. Wiedz o tym, że już nigdy Polski, lubej ojczyzny, nie będziesz oglądał i nigdzie nie będziesz bezpiecznym, iżbym cię nie miał odebrać, a wtedy zamiast złotego łańcucha rodowi twemu właściwego, któryś nosił i mógł nosić, żelaznym łańcuchem będziesz obciążony i do ciemnego więzienia wtrącony, z którego nigdy świata nie będziesz oglądał.
Muszę dalej ruszyć.
Przygotuję ci list polecający. Jedź do Rzymu, tam błagaj, aby cię do Towarzystwa Jezusowego przyjęli. Przełożeni w odległych prowincjach nie będą mieli na uwadze żadnej obawy w przyjęciu cię do zakonu. Widzę twoją wiarę i zaangażowanie w Królestwo Niebieskie, ale nic więcej dla ciebie uczynić nie mogę.
Ojciec Piotr Kanzjusz do generała zakonu ojca Franciszka Borgiasza.
Czyste jego sumienie, nieskażona cnotliwość, rzadka prostota serca, niezachwiana wytrwałość w przeciwnościach i zadziwiająca łagodność na cierpliwości oparta każdemu go miłym czyniły. Sami nawet protestanci cnotliwość jego wysoko cenili. Nie wyszedł on z Wiednia bez wyraźnego rozporządzenia Bożego.
Rzym. Kwirynał. Cela błogosławionego Stanisława Kostki, grudzień 1701 roku.
Generał pyta, jak postępują prace?
Powoli. Marmur się opiera.
A może znowu wina za dużo?
Nie wino winne, a kamień.
Kamień? Przecie to marmur najszlachetniejszy.
To łatwo zobaczysz. ale wnętrza kamienia zwykłym okiem nie dostrzeżesz. Teraz przede mną twarz Stanisława, najtrudniejsza do wydobycia. Musi się na niej malować natchnienie do niebieskiej ojczyzny.
Ja tam się na marmurze nie znam, ale dobrze mistrzowi radzę. Rób wszystko, żeby koniec prac osiągnąć.
Rzym. Kwirynał. Gabinet ojca generała Franciszka Borgiasza, późniejszego świętego. Czerwiec 1568 roku.
Stanisław Kostka pozostał u nas w nowicjacie i żyje jak anioł. Pokora jego, posłuszeństwo, pobożność, miłość Maryi i Pana Jezusa, skrupulatna sumienność, wesołość i zadowolenie jednają mu powszechną przychylność. Serce jego goreje miłością Boga. Ojciec Klaudiusz Aquaviva, ten przywódca zakonnej młodzieży, kiedy miał pierwszą ze Stanisławem duchowną rozprawę, wyznał, że raczej sam powinien by brać od Stanisława duchowne ćwiczenia.
Rzym. Kwirynał. Styczeń 1702 roku.
Oczy. Jakie niezwykłe oczy. Z marmuru, ale przenikają wzrokiem.
Twarz najtrudniejsza.
Błogosławiony Stanisław w zaśnięciu anielskim. Mistrzu.
Chciałem jeszcze...
Zapłata na was czeka.
Chciałem...
Możecie wrócić do swojego kurnika.
Dajcie mi skończyć. W celi na ścianie jeszcze malowidło zrobię. Matka Boża będzie rzucała róże na leżącego młodzianka. Tak mi się przyśniło na jawie. Powiedzcie generałowi, że robota jeszcze nie skończona.
Rzym. Kwirynał. Cela Stanisława przyjętego do nowicjatu. Sierpień 1568 roku.
Doszły mnie wieści o twojej słabości. Odłóżmy nauki dzisiejsze na lepsze czasy.
Ojcze, zawsze jestem gotów wysłuchać twoich nauk.
Dobrze. A zatem oto dzisiejsza myśl. Każdy z nowicjuszy winien sobie obrać jednego z patronów świętych, na którego cześć odmawiałby każdego dnia modlitwy. I każdy, każdy winien żyć tak nabożnie, jak gdyby tego miesiąca żywota miał dokonać.
Twoja mowa, ojcze, trafia w moje serce. Wiem, że w tym miesiącu życie niezawodnie skończę. Jeśli się Bogu spodoba, bym więcej z tego łoża nie wstał. Zgodzę się z Jego Najświętszą wolą. Napisałem modlitwę do Najświętszej Maryi, Królowej Niebios, za wstawieniem się Wawrzyńca Świętego z prośbą, bym w jej wniebowzięcie swe zakończył życie.
Twój czas taki krótki.
Przepraszam i proszę o przebaczenie swoich uchybień. A Tobie, Boże, dziękuję za łaski, za dar stworzenia i zbawienia, że mnie z dobroci swej do świętego powołałeś zakonu. Proszę, racz zmazać wszystkie moje grzechy w życiu popełnione.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W słuchowisku udział wzięli Jowita Stępniak, Tomasz Bielawiec, Mirosław Majewski, Przemysław Gąsiorowicz, Jarosław Zoni, Emil Janczak, Bartosz Koterba, Małgorzata Żurakowska, Całość akustycznie zrealizował Jarosław Gołofit.